pytamy, bo chcemy coś lepiej zrozumieć, pytamy, bo chcemy kogoś lepiej poznać, pytamy samych siebie, pytamy innych ludzi, pytamy żartobliwie, często pytamy na poważnie. Są takie pytania, które zadajemy ludziom, zarówno tym, którzy są nam bliscy, naszym krewnym, ale też tym, którzy są dla nas obcy. Ale są też pytania, które zadajemy Bogu. I zwykle zadajemy Bogu pytania wtedy, kiedy realność codziennego życia przygniata nas swoim ciężarem. Starsza kobieta opiekuje się swoją mamą. Opiekuje się swoją mamą już od wielu lat i nigdy nie było jej łatwo. Teraz jest jeszcze trudniej, dlatego pyta: Boże, jak ja znajdę siłę? Samotna matka wychowuje trójkę dzieci. Jej życie tak się potoczyło, że została sama z trzema maluchami. Nie jest w stanie liczyć na pomoc bliskich, nie ma stałej pracy. I ta samotna kobieta pyta: Boże, czy ja sobie poradzę? Mała dziewczynka pamięta swojego tatę trochę jak przez mgłę. Raczej pamięta kilka epizodów ze swojego życia. Pamięta, jak tata kiedyś wziął ją na kolana. Pamięta, jak się bawił z nią na podłodze. Bogobojna mama uczy ją o Bogu. Na tyle, na ile była w stanie ta dziewczynka poznać Boga, to zadaje mu pytanie: Panie Boże, czy tata kiedyś do nas wróci? Myślę, kochani, że jeżeli czytacie Boże Słowo, to nie będziecie zdziwieni, kiedy powiem, że Bóg jest żywo zainteresowany naszym życiem i Bóg jest Bogiem, który odpowiada na pytania. Nie zawsze odpowiada na pytania tak, jak chcemy. Nie zawsze odpowiada na pytania wtedy, kiedy chcielibyśmy, ale odpowiada. Bóg odpowiedział już na niezliczoną ilość najróżniejszych pytań i ciągle to robi. Ale jest jedno pytanie, na które Bóg jeszcze nie odpowiedział. To jest pytanie, które jest od wieków zadawane przez Bożych proroków, było zadawane przez apostołów, powtarzane od chwili, kiedy niesprawiedliwość zadomowiła się na świecie. To jest pytanie, które się odnosi do Bożych obietnic wyrastających na gruncie Bożego charakteru. To jest to samo pytanie, które zadawali Boży ludzie kiedyś i to pytanie dzisiaj zadają ludzie w różnych zakątkach naszego globu, w Korei Północnej, w Afganistanie, Pakistanie, w Jemenie. Wszędzie tam, gdzie rządzi komunistyczna albo islamska represja, albo tam, gdzie panuje religijny nacjonalizm albo paranoja dyktatury. To tam usta wierzących kierują ku górze jedno i to samo pytanie, a pytanie brzmi: jak długo jeszcze? Jan, apostoł Jezusa, też zadawał to pytanie. Odkąd widział, jak gwoździe niesprawiedliwości przebijają dłonie jego Pana, Jan czekał całe życie, aby uzyskać odpowiedź na to pytanie. Jan był świadkiem tego, jak rodzi się nowy lud Boży. Ledwie jednak Kościół Jezusa zaczął rozkwitać, a już Szczepan doświadczył niesprawiedliwości, kiedy prawda słowa została uciszona kamieniami. Od tego dnia Jan przeżył kolejnych 50 lat i po tym wydarzeniu widział, jak przez te lata zło depcze łaskę żywego Boga. Któregoś dnia Jan otrzymał wieści o śmierci apostoła Piotra, a tego samego roku kolejnych kilku uczniów straciło swoje życie. Potem Paweł, apostoł, został złożony na ofiarę bezbożnego systemu. Jan tylko został. Jan jest ostatnim z 12 apostołów. A jego pan i jego przyjaciel przychodzi do niego w wizji, aby go pocieszyć. Pan uchyla przed nim kurtynę dziejów ludzkości. Wcześniej Jan usłyszał zapewnienie o powtórnym przyjściu Jezusa. Mógł zobaczyć majestat żywego Boga, którego nie był w stanie opisać, Boga, do którego żadna istota ludzka nie jest w stanie się zbliżyć. Mógł jednak zobaczyć, jak jedynie Jezus ze wszystkich, którzy są w niebie i na ziemi i pod ziemią, jest jedyną osobą, jedyną postacią, która może zbliżyć się do świętego Boga i wziąć od Niego zwój, który ucieleśnia historię ludzkości. I teraz Jan w swoim pamiętniku dochodzi do 6 rozdziału Księgi Objawienia. A tam słychać trzask łamanej pieczęci, słychać kopyta galopującego konia i najpierw z Janowej wizji wyłania się biały koń. Wcześniej Jan widział Boga siedzącego na tronie, teraz Jan widzi jeźdźca, który siedzi na koniu. To nic innego jak imitacja, próba naśladowania, próba imitacji, w której jeździec na białym koniu chciałby tak naprawdę zajmować miejsce Boga. Cała Księga Objawienia jest przesiąknięta próbą imitacji. Ten jeźdźca na białym koniu jest zwycięzcą, a zwycięzcy wkraczali zawsze majestatycznie właśnie na białym koniu do podbitego miasta. Ten jeźdźca tutaj jest nie tylko zwycięzcą, ale wyrusza po to, by dalej zwyciężać. Nie wiem, czy kiedykolwiek oglądaliście westerny. Był taki czas w moim życiu, kiedy śledziłem w telewizji każdy możliwy western, który mogłem obejrzeć i pamiętam te starsze westerny, które były dawno temu kręcone, w których wszystko było oczywiste. To znaczy był czarny charakter, który zwykle wjeżdżał do miasta na czarnym koniu, a później był jeździec, który się pojawiał na białym koniu i od samego początku wiadomo było, kto jest tak naprawdę zwycięzcą i wiadomo było, na kogo można było stawiać. Dzisiaj to już nie jest takie proste, bo wielu chciałoby przyjechać i przyjeżdża na białych koniach. I dzisiaj mamy dylemat, czy wierzyć temu, który wjechał do Jerozolimy na osiołku, czy wierzyć wszystkim tym, którzy przybywają na białych koniach. A ten jeździec na białym koniu może mieć różne wymiary. To może być światowa ekonomia, to może być globalna polityka, to może być filozofia albo system wartości. To jest jakakolwiek sfera obezwładniająca, sfera bez Boga, która zniewala, która kusi, która prześladuje i w końcowym efekcie odnosi zwycięstwo. I to nikt inny jak my dzisiaj, podobnie jak ludzie w czasach Jana, stoimy przed decyzją, czy wybrać tego, który przyjechał na osiołku, który przynosi życie, czy wybrać tego, który przybywa na białym koniu, a który przynosi śmierć. W swojej wizji Jan widzi nie tylko białego konia, ale widzi też kolejnego. Ten jest czerwony, na imię ma śmierć. Słychać krzyki. Ale to nie są takie krzyki, jakie można słyszeć na stadionach albo na koncertach. A raczej takie, jakie słychać na polu bitwy, bo to są krzyki jęczących ludzi. Są ranni, są zabici. A ten czerwony koń to któremu dane jest zaburzyć na ziemi to, co jest kruche, o co ludzkość ciągle zabiega, odkąd funkcjonujemy, odkąd istniejemy i ciągle za tym gonimy, a to coś jest trochę jak domek z kart, kiedy już wydaje się, że to mamy, to nagle się wszystko sypie. Chodzi o pokój na ziemi. My ciągle o tym mówimy, ciągle chcielibyśmy widzieć pokój. W naszym kontekście może możemy doświadczać relatywnie tego pokoju, ale jest wiele zakątków na świecie dzisiaj takich, gdzie tego pokoju nie ma, w tym fizycznym wymiarze. Ten koń, czerwony koń galopuje przez poszczególne epoki i poszczególne kraje, burząc pokój i zostawiając za sobą zniszczenie. Jan widzi nie tylko białego i czerwonego konia, ale widzi też konia karego albo czarnego. A ten, który na nim siedzi, ma w ręku wagę. I to jest taki przyrząd, który nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, kiedy ilość dóbr pozostających do podziału między ludźmi jest ograniczona. Kiedy tych dóbr już nie można odmierzyć każdemu miarą utrzęsioną i opływającą, bo dla każdego by wystarczyło. Kiedy jednak zdarza się nieurodzaj albo pomór, kiedy głód zaczyna naprawdę zagrażać, hojność graniczy z samobójstwem i wtedy waga okazuje się narzędziem nieodzownym, takim narzędziem, które reguluje stosunki w społeczeństwie. Dlatego waga stała się w przesłaniu biblijnym symbolem głodu, a też przy okazji symbolem spekulacji, która w takich sytuacjach, kiedy brakuje wszystkiego, zawsze kwitnie. I to, co jest tutaj, to racjonowanie żywności, głód jako następstwo wojny. A to, co jest tutaj, to dewaluacja pieniądza, który staje się bezwartościowy. A to, co jest tutaj, to sytuacja, kiedy jeśli masz rodzinę, to trudno ją utrzymać, bo ceny idą w górę 10, a nawet 12-krotnie i to jest ten moment decyzji, wobec którego stoją dzisiaj ludzie w wielu zakątkach tego świata i być może kiedyś my znowu staniemy zachować dla siebie, czy podzielić się z innymi. Podzielić się z braćmi i siostrami, bo przecież poza fizyczną rodziną jesteśmy też częścią tej duchowej rodziny. Jan widzi trzy konie, biały, czerwony i kary, ale widzi też czwartego, sino-zielonego, takiego, który ma wygląd chloru, kolor, który był kojarzony z chorobą albo ze śmiercią, z epidemią, zarazą, z wirusami, z mikrobami. Kiedy o tym czytam, to nie mogę nie myśleć o nowych wyzwaniach, wobec których ludzkość ciągle na nowo staje, wyzwaniach dla medycyny, z którymi trudno się uporać. To są takie momenty, kiedy nic nie skupia uwagi ludzkiej bardziej niż śmierć, która wtedy zaczyna się odzywać, może głośniej niż kiedykolwiek wcześniej. To jest ten czas i ten moment, kiedy niektórym przyjdzie oddać to, co jest dla nich najcenniejsze, swoje życie. Kochani, to, co Jan widzi i co przedstawia w swojej wizji, dzieje się na ziemi. My niejednokrotnie chcielibyśmy spekulować, kiedy tak naprawdę to wszystko się wydarzy. Rzecz w tym, że wizja, którą Jan dostał, nie określa wcale czasu, ale raczej wskazuje na powód. A okazuje się, że cierpliwy Bóg, taki, którym, jakim go naprawdę poznajemy, takim, o jakim śpiewamy, który rzeczywiście jest cierpliwy, jest łaskawy, jest wyrozumiały, jest kochający. Ale Bóg nie będzie bez końca tolerował grzechu. Nie będzie bez końca pobłażał temu, co widzi na tym świecie. Dlatego pieczęcie są otwierane w niebie i tam też widać ołtarz. Pod ołtarzem ludzi Boga, którzy zostali pozbawieni życia, to są ci wszyscy, którzy oddali to, czego nie mogli zatrzymać, by zyskać to, czego nigdy nie utracą. Relacji, żywej relacji z żywym, prawdziwym Bogiem. Niektórzy są już przed obliczem Boga, inni jeszcze czekają tutaj na spotkanie z Nim twarzą w twarz. Ci, którzy zostali zabici, są przed Bogiem. Jest tylko jeden powód, dla którego są dzisiaj tam, a nie w innym miejscu. I ten powód to są trzy zaledwie słowa, które określają całe ich życie. Boże Słowo i świadectwo. Nie wstydzili się Bożego Słowa. Nie wstydzili się mówić innym o Bogu. Nawet wtedy, kiedy ich zdrowie albo życie było zagrożone. Dzięki wizji, jaką Jan otrzymał, możemy zobaczyć to, co dzieje się w niebie. A to, co widzimy, to to, że ci, którzy zostali zabici ze względu na Boże Słowo i świadectwo, odpoczywają na wieki. Są ubrani w białe szaty, które są symbolem czystości, błogosławieństwa, świętości, odpoczynku, pokoju, a nawet zwycięstwa. Oni odpoczywają przed obliczem Boga w niebie, a inni są jeszcze na ziemi. I wielu z tych, którzy są na ziemi, ciągle zadaje jedno i to samo pytanie, które wychodzi od dusz tych, którzy są przed tronem i scala się z tym samym pytaniem, które zadają ci, którzy jeszcze są tutaj na ziemi. Pytaniem zadawanym Bogu, jak długo jeszcze? To nic innego jak afirmacja Bożego majestatu i wołanie o sprawiedliwość Bożą. Bo to pytanie jest pytaniem, które jest nierozerwalnie związane z imieniem Jezus. Tak było, jest i tak będzie. Bo to ze względu na Jezusa ludzie cierpią fizycznie, emocjonalnie, psychicznie, To ze względu na to jedno imię niektórzy nie mogą ciągle znaleźć pracy. Są tacy, którzy mają pracę, ale nie mają możliwości awansu w swojej pracy. Albo są tacy, którzy są wyśmiewani, albo prześladowani. Ci wszyscy wołają do Boga, bo są ludźmi Boga. I ci wszyscy widzą potrzebę Bożej sprawiedliwości. Kochani, to nie jest głos osobistej wendety. Bo jeżeli Bóg nie jest sprawiedliwy, to upada cała moralna struktura tego świata. To jest nic innego jak wołanie o Bożą sprawiedliwość. Ciekawe jest to, że odpowiedź na pytanie, jak długo jeszcze, nie pada bezpośrednio w Janowej wizji. Ale ta odpowiedź już wyszła spod pióra Piotra, apostoła, który w chwili, kiedy Jan spisuje swoją wizję, jest w gronie tych, którzy są przed ołtarzem, w odświętnym białym ubraniu. Piotr zostawił po sobie list, w którym zaznacza, że Bóg się powstrzymuje, że Bóg się ogranicza, że Bóg wstrzymuje swój sąd nad ziemią, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale by mógł doświadczyć przebaczenia i zbawienia. Innymi słowy, Bóg jeszcze nie odpowiedział na to pytanie. I Bóg nie odpowie na to pytanie dopóki na ziemi znajdzie się jeszcze jedna dusza, która zawoła do Niego, aby skorzystać z Jego łaski. Apostoł Paweł w jednym ze swoich listów cytuje proroka Izajasza, który napisał: w czasie przychylności wysłuchałem Cię, w dniu zbawienia pomogłem Ci. Właśnie teraz jest ten czas przychylności. Teraz jest dzień zbawienia. W innym miejscu inny apostoł mówi: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Kochani, my dzisiaj w naszym kulturowym kontekście nie zmagamy się z prześladowaniem w takim wymiarze, z jakim zmagają się ludzie w innych zakątkach tego świata, ze względu na to jedno imię Jezus. To, z czym my się dzisiaj zmagamy, to kulturowe zniewolenie. To są dwa wyzwania, prześladowanie i kulturowe zniewolenie, wobec których stoją ci, dla których Słowo Boże jest ważniejsze niż słowo ludzkie. I to powód, dla którego dusze poniżej ołtarza wołają: jak długo jeszcze? Nie pamiętam, kiedy to było. Wydaje mi się, że jakieś 5 albo 6 lat temu miałem przyjemność brać udział w międzynarodowej konferencji chrześcijańskiej pod Rzymem. To była taka konferencja, na którą zjechali się ludzie z całego świata, ludzie ze wspólnot podobnych do tej naszej. Na konferencji było 700 osób ze 105 różnych krajów. Ludzie z całego globu, od Islandii po Amerykę Południową. Każda z tych osób miała swoją historię, a więc było 700 różnych historii. Nie sposób było poznać ludzi, nie sposób było poznać historii tych ludzi. Ale niektóre można było poznać, bo były osoby, które wychodziły na środek i mówiły o tym, co Bóg robi w ich kraju, w ich wspólnocie, w ich kontekście, tam, gdzie mogą mieszkać, tam, gdzie pracują, tam, gdzie żyją. Okazało się, kiedy brałem udział w tej konferencji, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą na świecie po raz kolejny. Nic nowego, o tym słyszymy regularnie. 200 milionów chrześcijan jest dzisiaj prześladowanych ze względu na swoją wiarę w różnych zakątkach tego świata. Co roku 150 tysięcy wierzących ludzi traci życie dla Jezusa. Co 5 minut jedna osoba gdzieś na tym świecie traci swoje życie ze względu na Jezusa. A to oznacza, że w trakcie naszego dzisiejszego spotkania 12 ludzi gdzieś na tym świecie straci swoje życie z jednego, tylko jednego powodu. Trzymają się słowa żywego Boga. To są ludzie, którzy w wielu kontekstach nie chcą powiedzieć jednego bzdurnego zdania: Allahu Akbar, Allah jest Panem. Bo oni się uparli przy tym, że będą mówić: Jezus jest Panem. Na tej konferencji był człowiek, który przyjechał prosto z Syrii. Nie był w stanie, nie wiedział w ogóle, czy dotrze na konferencję. Ale jakoś mu się udało. I kiedy stanął na środku, to 699 osób słuchało, jak jedna mówiła o prześladowaniach w północy Syrii, w mieście Kobane, które przekraczały naszą wyobraźnię. Nie byliśmy w stanie sobie wyobrazić tego. Sala, milczenie wypełniło całą salę po brzegi. Ale w którymś momencie ten człowiek zaczął się uśmiechać i później radośnie mówić o tym, co Bóg robi pośród tych wszystkich prześladowań w północnej Syrii. Bóg buduje swoje królestwo i zmienia ludzi jednego po drugim. Robi niesamowite rzeczy. Okazuje łaskę. Nie wiem, czy w to wierzysz. Ja w to wierzę, bo Boże Słowo mnie o tym zapewnia, że Bóg widzi cierpienia swoich ludzi. Bóg słyszy ich modlitwy. Bóg odpowiada na te modlitwy. Na każdą z nich. Nie zawsze tak, jak chcemy. Nie zawsze wtedy, kiedy chcielibyśmy, ale Bóg zawsze odpowiada. Ale jest jedna modlitwa, jedna prośba, na którą Bóg jeszcze nie odpowiedział. To jest odpowiedź na pytanie, jak długo jeszcze. I na dobrą sprawę, kochani, nie wiemy, kiedy da ostateczną odpowiedź. Ale kiedy da odpowiedź na to pytanie, to nie będzie wcale przyjemne. Bo to będzie moment złamania szóstej pieczęci, moment ostatecznego wylania Bożego sądu na ten świat. Jan odwołuje się w swojej apokaliptycznej wizji do hebrajskiej poezji. Jeśli trochę wiecie na temat hebrajskiej poezji, to pamiętacie, że to jest taki sposób wyrazu poetyckiego, kiedy jeśli dobrze się dzieje, to drzewa klaszczą w dłonie. I o tym wielokrotnie czytamy w Starym Testamencie. Ale kiedy źle się dzieje, to spadają gwiazdy, niebo się zwija i góry są przesunięte, usunięte ze swojego miejsca. Ale to nie będzie szczęśliwy czas, jeśli ktoś nie jest gotowy na spotkanie z Bogiem. To, co Jan widzi, to prawdziwa katastrofa, która jest przedstawiona za pomocą poetyckiego języka związanego z powtórnym przyjściem Pana. Jak na ironię, ludzie będą chcieli się schować przed Bogiem, który usuwa w górach, w rozpadlinach, przed Bogiem, który usuwa te wszystkie góry ze swojego miejsca, także nie ma gdzie uciec i nie ma się gdzie schować. Jezus przyszedł pierwszy raz jako obiecany baranek Boży. To dzisiaj już słyszeliśmy tutaj, to słyszymy każdej niedzieli. Niewinny Boży baranek, ale przyjdzie po raz wtóry jako Król Królów i Pan Panów, jako ten, który osądzi ten świat. Często rozmawiam z ludźmi na przystanku, na ulicy, w sąsiedztwie. Obszedłem tutaj już połowę tej okolicy naszej. Już znam wulkanizatora, fryzjera, pana na poczcie i panią na poczcie. Gdzieś tam zagaduję zawsze z nimi. Jeżeli mam możliwość, to mówię im, że biblijne chrześcijaństwo wcale nie jest takie skomplikowane. Biblijne chrześcijaństwo generalnie mówi o tym, że Bóg jest święty, a nam nie dostaje, jesteśmy grzesznikami. Bóg nie może mieć nic wspólnego z grzesznikiem, ale ponieważ kocha grzesznika, to posłał Jezusa, żeby rozprawił się z odwiecznym problemem ludzkości, z naszym grzechem. To znaczy, że ten krzyż Golgoty to był krzyż, na którym myśmy powinni zawisnąć, ale tak naprawdę Jezus zdecydował się zająć nasze miejsce, każdego z nas. I tak naprawdę, jeśli uwierzyłeś w to, że nie jesteś w stanie sam sobie poradzić, nie ma nic takiego w twoim życiu, co by zasługiwało na Bożą pochwałę, na Bożą aprobatę, nie jesteś w stanie sprostać Bożym wymogom, ale Bóg to zrobił za ciebie, posłał Jezusa, żeby umarł za ciebie. I kiedy przez wiarę zaufasz mu i powiesz tak, Boże, nie radzę sobie, tak, rozumiem, dlaczego Jezus umarł na krzyżu i przyjmuję twój łaskawy dar, to będziesz w gronie tych, którzy dzisiaj wołają może jak długo jeszcze, ale mogą żyć obietnicą Boga i przeświadczeniem, że już są przed Bożym tronem tacy, którzy chociaż dalej odwołują się poprzez to pytanie do Bożej świętości, do Bożego charakteru, to jednak są w obecności żywego, prawdziwego Boga. Jak długo jeszcze? Bóg jeszcze nie odpowiedział na jedno pytanie do czasu powrotu Jezusa, bo on ciągle czeka, aż znajdzie się jeszcze jedna dusza, która powróci do Niego i zawoła o łaskę. A być może to jest Twoja dusza. Albo może dusza tego, komu Ty możesz powiedzieć o Jezusie. Pochylmy nasze głowy. Pomódlmy się. Panie Boże, kiedy tutaj stoję na tym miejscu, kiedy jesteśmy razem tutaj w niedzielny poranek, to Panie, z jednej strony jestem Ci wdzięczny za tą możliwość, jaką mamy w naszym kraju, kiedy nie musimy się obawiać, że ktoś nagle wtargnie do tego miejsca, pozbawi nas zdrowia albo życia. Z drugiej strony, dobry Boże, nie mogę nie myśleć o słowach pewnego pastora, który w kontekście prześladowań w innych krajach i tego, czego ludzie w jego kraju nie doświadczają, powiedział, być może my nie jesteśmy godni, aby przeżywać to, co przeżywają Twoi ludzie gdzie indziej. Panie, nie mogę nie myśleć o tym, że Jan w tej złożonej księdze tak naprawdę myśli o dwóch wyzwaniach, wobec których ludzie, Twoi ludzie zawsze będą stali. Albo prześladowanie, albo kulturowe zniewolenie. Panie, nie mogę nie myśleć, że tak łatwo jest dać się manipulować i formować na modłę tego świata. Myśleć tak, jak myśli ten świat, robić wszystko to, co wszyscy inni ludzie robią, ci, którzy Cię nie szanują, którzy Cię ignorują. Panie, proszę Cię o każdego z nas, tak jak tutaj jesteśmy. Abyśmy, Panie, na nowo mogli się rozkochać w Twoim Słowie. Być może po raz pierwszy w naszym życiu. A jeśli już to miało miejsce, to byśmy, Panie, na nowo mogli zobaczyć, Panie, jak niesamowitym Bogiem jesteś. Mogli na nowo zachwycić się Tobą. Mogli na nowo zaufać Tobie. Panie, wiem, że chrześcijaństwo to nie jest tylko puste gadanie. Panie, wiem, że są ludzie, którzy ze względu na Twoje słowo i świadectwo oddają się życie. Pomóż nam, Panie, przykleić się do Twojego słowa. Dzisiaj, tutaj, teraz. Chcę żyć dla Ciebie, Panie. Daj nam takie pragnienie, daj mi takie pragnienie. Daj każdemu z nas, wlej to pragnienie w nasze serca, Panie. Bo tylko takie życie jest warte przeżycia. Życie z Tobą. Życie dla Ciebie, Panie. O to wszystko się modlę w drogocennym imieniu Tego, który, o którym czytamy w objawieniu, który za nas, dla każdego z nas oddał swoje życie. Amen.